opowieści dzikiej treści.
Z nami jak zwykle o tej godzinie, czyli kwadrans przed 22, Piotr Dziełakowski, który leśnikiem nie jest, a w lesie jest prawie codziennie. Chociaż nie wiem, czy o takiej porze roku też cię ciągnie do lasu, Piotrze.
No, chciałbym być codziennie w lesie. Marzenie. Ale ciągnie mnie cały czas do lasu i to tak teraz cały czas obserwuję, czekam, kiedy te moje żurawie przylecą, ponieważ wiem, że już tam się tutaj gdzieś tam na linii startowej w Hiszpanii stoją, czekają na wystrzał, którą nie wiem, albo luty, prawdopodobnie luty, bo już nie styczeń, ale luty na pewno gdzieś tam wystrzeli racę, start i te żurawiki się zaraz chwilę do nas pojawią, więc czekam cały czas z utęsknieniem.
Mówiłeś tutaj o wystrzałach, ale to oczywiście tylko symbolicznie, prawda?
Oczywiście, oczywiście, całe szczęście. Każda dobra historia jest taka, która się dobrze kończy, więc całe szczęście nie będzie tych wystrzałów, no tylko symboliczne sprzeczności wystrzały, takie, które luty wystrzeli gdzieś tam w powietrze, żeby te żurawiki zaczęły do nas lecieć i tutaj zakładać najpierw oczywiście przepiękne tańce godowe, później zacznie się okres lęgów, czyli składania jaj i później będą młode, wodzenie i tak, cała historia i ta wiosna, która ma przyjść, no sądzę, mam nadzieję, że przyniesie trzeci sezon właśnie gniazda żurawia na żywo, czyli żurawia w lesie.
No, słuchacze między nami zwierzętami już chyba przebierają nogami, nie mogą się doczekać, kiedy rozpocznie się streaming, ale nie uprzedzając faktów, czy historia sprzed tygodnia będzie dzisiaj opowiedziana przez ciebie?
Tak, oczywiście. To historia, która czekała tydzień czasu, jest to historia mojej ostatniej, no w sumie takiej wyprawy w teren, kiedy pojechałem liczyć żurawiki, przeglądać te wszystkie miejsca lęgowe, które co roku monitoruję. I ten taki właśnie okres tego mrozu jest dosyć ciekawy, bo jest na wszystkich właśnie tych olfowiskach, na tych trzcinowiskach, na tych mokradłach, jak to mówiąc ogólnie, jest lód, wszystko zamarznięte i powiem szczerze, że jest taka różnica, że potrafię jeden ols, który wiosną zajmuje mi prawie godzinę prawie przejście, taki jeden ols mam, żeby go przejść, zmonitorować, zobaczyć, co się na nim dzieje, to w okresie właśnie takim jak dzisiaj, kiedy jest lód, zajmuje on niecałe 15 minut, więc nawet nie, może z 10, może z 12 minut. Tak więc to jest taki właśnie okres, kiedy z ciekawością wchodzę w takie miejsca, gdzie tak naprawdę latem czy tam wiosną nie mam możliwości, bo albo jest za głębokie bagno, albo jest też, albo jest tak na tyle głęboka, czy ten poziom wody jest na tyle głęboki, że nie pozwala mi wejście, albo jest muł i tak dalej. No i właśnie wybrałem się na taki monitoring, stare swoje sprawdzone miejsce i w sumie to tylko przyjechałem, postawiłem samochód na parkingu i mówię, podejdę sobie do skraju i będę oglądał lorneteczką sobie tam w odpowiedniej odległości i może chwilę sobie posiedzę, zobaczę, co się dzieje. No ale jakoś tak doszedłem do tego skraju lodu i tak mniej więcej sprawdzam, czy on jest na tyle głęboki, ale te kilka tam dni mrozu zrobiło swoje, że ten gruby lód na tyle pozwalał, że można było iść. Chociaż też doskonale wiedziałem, że znam ten ols dosyć dokładnie, że mogę spokojnie po nim chodzić, bo nawet jak już wpadnę do tej wody, to nie będzie znowu tak głęboko, czyli skąpię się maksymalnie do piersi, to skąpać się w takim, to że nie jest tak źle, daleko samochód nie jest, więc podgrzeję, wrócę, już kiedyś taką historię miałem. No i tak wszedłem na ten lód i tak sobie poszedłem niby na początku kawałek, ale mówię, dobra, dojdę do tego starego trzcinowiska, zobaczę, co tam słychać w tym trzcinowisku. Ale tak jak powiedziałem, zaczyna się wszystko już rozpędzać powoli, to czuć tą nadchodzącą wiosnę, nawet ten mróz w jakiś tam sposób to nam pokazuje, bo usłyszałem po lewej stronie dźwięk, przepiękny dźwięk żurawi, czyli pary, która w ogóle nie odleciała w tym roku. Ja ją cały czas obserwowałem i tak byłem ciekawy, czy ona właśnie w tej okolicy Pszczółkowa, czy ona będzie, czy jej nie będzie. I rzeczywiście słyszę tą parę. Ona mnie niestety zobaczyła dosyć szybko, gdzieś tam pomiędzy drzewami. Wyskoczyła takim lekkim podsunięciem na tą właściwą łąkę, gdzie zawsze tańczy. Tańczy, stanęła i zaczęła krzyczeć w ten taki ostrzegawczy głos, po czym gdzieś tam daleko pofrunęła. Ja mówię, no to mam was. Oczywiście musiałam zaznaczyć w swoim notesie, jaka godzina, gdzie, co, jak, żeby jakby potwierdzić. Chociaż tak naprawdę do końca nigdy nie wiem, czy to jest ta para, którą widziałem. Ale dobra, idę dalej. Mówię, dobra, może sobie zrobię tak, skoro się nie skąpałem, to może sobie zrobię taką małą wędrówkę wzdłuż tego cieku wodnego. I to był taki dosyć mocny strzał w dziesiątkę, bo doszedłem jakieś 100 metrów w tym właśnie zamrożonym właśnie tym ciekiem wodnym i patrzę, że niedaleko jest oparzelisko. Jest niedaleko oparzelisko, czyli tam, gdzie woda nie zamarzła, bo ta jedna woda tam gdzieś wartko płynęła. I jakoś mówię, dobra, no to muszę tu uważać, bo jak jest oparzelisko, to jeszcze za chwilę spadnę w ten rów i będzie kiepsko. Więc na chwilę się zatrzymałem przed tym oparzeliskiem i tak oglądam to oparzelisko. I tak nagle coś mi spod tego, jakaś ciemna smuga taka z żółtego lodu popłynęła. Ja mówię, co to było? Nie widziałem do końca. I tak zastanawiałem się, czy czasem to nie jakiś refleks był, czy to był refleks, czy nie refleks świetlny. Ale mówię, dobra, no to poczekam. Ale mówię, coś tu jest nie tak. I usiadłem sobie z lewej strony właśnie tego parzeliska, delikatnie się za taką olszynkę schowałem i siedzę, czekam. Mówię, nic. Minęła godzina, mówię, dobra, tu już trzeba wracać, bo chciałem jeszcze w jedno miejsce zaglądać. Mówię, nic nie wiem. Mówię, co to było? I kiedy już miałem iść, wydawało mi się, że kolejny raz widzę ten cień cienia. Albo mówię, ja robię, stając na tym locie, taki cień, czy ja nie robię tego cienia. I tak jak wstałem, to zobaczyłem, że w dali jest kolejne oparzelisko. I tak patrzę, tak do końca nie widziałem, bo to delikatne słoneczko mnie oślepiało. Podniosłem lornetkę, patrzę, a tam co? A tam para bobrów wychodziła sobie. Ja chyba musiałem je przepłoszyć z tego miejsca. Wychodziła i widziałem dowolnie, jak stał bóbr, jeden stał na lodzie, drugi wskoczył do tego lodu, wskoczył pod ten lód i mówię, albo do mnie będzie płynął, chyba nie, bo bobry są cwane, bo one doskonale słyszą. Mówię, patrzę na te bobry, a ten boberek sobie siedział na tym lodzie i gryzł jakąś gałązkę. Prawdopodobnie przekaszał sobie jakąś tam korę z wierzby czy coś, przekaszał i tak sobie mówię, tym lornetką patrzę, mówię tak, podejść, albo spróbuję podejść bliżej i może coś komórką nagram, ale mówię tak, nie, wolę poobserwować. I tak dosłownie dobre pół godziny siedziałem, gdzie jeden właśnie tak jakoś dziwnie się zachowywał, bo tak właśnie skakiwał do tej wody, za chwilę znowu wyskoczył, skakiwał i znowu wyskoczył i znowu do tej wody i tak mówię, a ten jeden śmiało siedział i coś tam sobie żerował, coś tam sobie skrobał. Ja mówię, o tej porze bobry to spokojnie powinny sobie tam gdzieś tam nocować w tym swoim żeremiu. Proszę wyobrazić, że zawsze zastanawiałem się, w którym miejscu te bobry tam są. A te bobry na tyle zrobiły tam dobrą robotę, że delikatnie przeblokowały ten kanał i w tym miejscu, gdzie było te wysychające bagno na Pszczółkowie, one jednak troszeczkę zablokowały i te bagno zyskało trochę tej wody. Tak więc one tutaj bardzo dobrą robotę, mimo wszystko gdzieś tam zawsze jakiś konflikt z ludźmi mają, ale tu robią bardzo dobrą robotę właśnie, bo ponieważ one to umierające bagno jakby zasiedliły. I tak sobie siedziałem i tak sobie mówię, no tak, robicie kawał dobrej roboty, to po co mam je płoszyć? Siedziałem jeszcze chyba kolejne z 30 minut i naprawdę obserwowałem bardzo fajną scenę tego jednego bobra, który jakby miał ADHD, który wskakiwał do wody, wyskakiwał z wody, wskakiwał do wody, wyskakiwał do wody, a ten drugi siedział, przegryzał, jakby sobie mówił, no to ty wariacie sobie skacz, a ja w tym czasie sobie coś skonsumuję. I tak było dobre i w pewnym momencie chyba musiał albo mnie wyczuć, albo się usłyszały, bo jeden z bobrów, ten, który tak szalał, zniknął całkowicie. Ja mówię, jak one potrafią pod tym wszystkim się tak długo pływać? I ten drugi tylko tak fajnie, delikatnie zszedł z lodu i takim nurem gdzieś odpłynął. I tak poczekałem jeszcze chwilę, poszedłem tam zobaczyć się bliżej, jakby, ale już ich więcej nie zobaczyłem. Ale co znalazłem? Znalazłem, żeby było ciekawiej, znalazłem niedaleko właśnie taki trop, może nie świeży, bo nie jestem Indianinem, więc nie znam się na tropach takich, czy on jest świeży, czy nie, ale był trop właśnie prawdopodobnie wilka, bo tak ze względów takich mniej więcej wizualnych zrobiłem też oczywiście zdjęcie, żeby udokumentować, zrobiłem trop wilka, więc tak poczułem się, taki traper kiedyś, jeździły traperzy, którzy wyjeżdżali tam głęboko w jakieś knieje, w jakieś puszcze, więc trop wilka i oczywiście jak trop wilka, to od razu prawo w lewo się spojrzałem, czy czasem gdzieś tam wilk mnie nie obserwuje, ale to jest taka fajna scena właśnie tych bobrów, które właśnie robią tam fajną robotę, bardzo dobrą robotę, bo one jakby ratują te bagno od całkowicie wysuszenia, bo proszę mi wierzyć, że brakuje po tamtym, jeżeli chodzi o tamten rok, był bardzo suchy, zresztą każdy o tym doskonale wie, brakuje wody i tak patrzę na te wszystkie moje olsowiska, gdzie naprawdę jest kiepsko i czekam właśnie na to, żeby coś się wydarzyło, jakiś śnieg może delikatny spadł, żeby jednak tej wody było, bo nie będzie wody, no to tak jak zawsze to powtarzam, nie będzie życia, a tutaj te boberki tak pozytywnie coś tam budują i starają się tą wodę gdzieś tam zmagazynować.
Bobry na lodzie. Zdaje się, że jest takie show w telewizji Gwiazdy na lodzie, a tutaj bobry na lodzie.
No, ale to było bardzo ciekawe, bo ten jeden z boberków właśnie był taki jakiś, nie wiem, jakby może dbał o to, żeby ta woda nie zamarzła, bo wiem, że bobry nieraz mają takie swoje oparzeliska, gdzie one po prostu często pływają, żeby ta woda nie zamarzła, żeby jakby nie zamknęło im do pływu, do dojścia do powierzchni, więc być może on właśnie to robił, może on wyjście mieszał z tą wodą, żeby ta woda po prostu nie zamarzła.
Dziękuję bardzo, Piotr Dziełakowski. Ponownie z nami za tydzień. Kolejna opowieść czeka nas prosto z lasu. Dobranoc, Piotrze.
Dobranoc.